Jest 9.11, zapraszam na komentarze w Radiu Gdańsk, a naszymi komentatorami są Artur Cejrowski z portalu W Polityce i Tygodniku Sieci i Piotr Piotrowski, gość niedzielny. Dzień dobry panom.
Witamy.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze.
40 minut temu Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości w Radiu Gdańsk, występując jako gość Radia Gdańsk, powiedział, gdyby nie udało się wybrać prezydenta do 6 sierpnia, miałby miejsce ogromny paraliż państwa. Państwo z takim podziałem władzy jak Polska bez głowy państwa nie może faktycznie funkcjonować. Jak panowie oceniacie, do tego 6 sierpnia uda się w demokratyczny, tajny, bezpośredni sposób wybrać prezydenta i jakie tutaj widzicie, na czym opieracie swoją nadzieję albo swoje niepokoje? Artur Cejrowski.
Jeszcze raz dzień dobry, bo chyba się troszkę nałożyliśmy. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Nie mam żadnych wątpliwości, że uda nam się w przewidzianym konstytucją terminie wybrać prezydenta, wybrać głowę państwa. Jesteśmy dojrzałym, poważnym państwem. Myślę, że tutaj opozycja robi wszystko, żeby odnosić inne wrażenie, ale no, pamiętamy wszyscy, bo nie dalej jak kilka dni temu przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili, że wybory nie powinny, nie mogą odbyć się w terminie. Wskazywali tutaj zagrożenie epidemiczne. Teraz, gdy wybory faktycznie zostały odwołane, przełożone, odwołane w tym terminie, w którym miały się oryginalnie odbyć, oskarżają rząd, że te się nie odbyły. No i wystarczy się odwołać znowu do słów tutaj przedstawicieli opozycji. Nie dalej jak wczoraj Bartosz Rąkowicz w rozmowie z Superekspresem mówił, że prawdziwy sondaż wyborczy odbędzie się na ulicach polskich miast i mam wrażenie, że od 2015 roku opozycja właśnie na to liczy, że ludzie wyjdą na ulicę, że rozpocznie się Majdan, jakaś krwawa batalia polsko-polska, a winnymi tej sytuacji będą oczywiście wszyscy poza politykami Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem prawda jest taka, że to właśnie politycy KO i przyjazne im tak ośrodki medialne od właśnie 2015 roku opracowują plany Majdanu, plany totalnej opozycji, którą ma wyznaczać ulica i zagranica. I te etapy są po kolei wdrażane. Mamy cały czas do czynienia z takim buntowaniem społeczeństwa przeciwko demokratycznie wybranym urzędowi.
Piotr Piotrowski, poprzednik, czyli Artur Cejrowski, tutaj przedstawia jednak optymistyczną wersję co do możliwości przeprowadzenia wyborów i ich przeprowadzenia. No ale czy nie ma takich zagrożeń, że znowu w Senacie poprawki czy nowa ustawa regulująca procedury wyborcze utknie na 30 dni, potem się okaże, że znowu samorządowcy mają jakieś wątpliwości i nagle będziemy mieli ten sam kłopot, który przed 10 maja, ale już będzie na przykład 20 czy 25 czerwca?
Myślę, że scenariusz jest przećwiczony. Zanim dokładnie przejdę na meritum, to też jeszcze raz się z wszystkimi przywitam. Witam serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień.
Witamy panie Piotrze.
Co mogę powiedzieć? Myślę, że scenariusz już raz został przećwiczony, więc no, jakby pójście tą samą ścieżką to jest narażenie się Senatu już na chyba jakąś kompletną kompromitację. Natomiast nie można tego wykluczyć. Co do samego projektu, ja go przejrzałem, projektu ustawy, ja myślę, że on dla zdroworozsądkowej opozycji jest absolutnie akceptowalny, ponieważ są tam dopuszczone wszystkie formy głosowania, ta, której ja jestem.
Tak zwana formuła hybrydowa, tak? Czyli zarówno tak korespondencyjne, jak i klasyczne przy urnach wyborczych.
Dokładnie. Najbardziej cieszy mnie to, jako wieloletniego zwolennika głosowania korespondencyjnego, że wreszcie mamy taką okazję, że będziemy mogli to robić. Szczególnie to jest dobre rozwiązanie dla osób, które na przykład, nie wiem, rolników, którzy nie mają czasu, zajęci są pracami polowymi, ale też i dla Polonii, która w ten sposób będzie miała łatwiejszy dostęp właśnie do karty wyborczej. Także oczywiście można zakładać tutaj obstrukcję ze strony Senatu, ale myślę, że to się potoczy wszystko w dobrym kierunku i w Wigilię moich imienin, czyli 28 czerwca, podejmę kartę właśnie korespondencyjnie, zagłosuję i złożę ją w urnie specjalnie przygotowanej.
A panowie, skoro mówimy tutaj o roli opozycji, oczywiście to jest prawo opozycji, żeby w sposób zgodny z prawem korzystać z wszelkich możliwości. I teraz pytanie jest takie. Borys Budka zapowiedział w niedzielę coś, co mnie zdumiało, a mianowicie padła taka zapowiedź, że jeszcze raz będą zbierane podpisy pod poparciem dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Po pierwsze, Nie wiadomo, czy w ogóle będzie taki wymóg. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie takiego wymogu. I teraz pytanie, czy to jest tylko zabieg marketingowy, żeby odświeżyć Platformę Obywatelską i jej kandydatkę? Czy za tym może się jakiś przemyślny, innego typu plan kryć, który Platforma chciałaby teraz zrealizować? Artur Cejrowski.
Koalicja Obywatelska, czy Platforma Obywatelska ma oczywiście od samego początku ogromny kłopot z kandydatką na prezydenta, bo pani marszałek niestety chyba nie do końca dobrze się czuje w tej roli. Wydaje się, że sytuacja, w której jest, nie do końca jej odpowiada, nie do końca jest w stanie wyraźnie eksplikować swoje potrzeby, swoje plany i swój program, ale to nie jest tylko i wyłącznie jej wina, bo przecież
no na jakiś samym sztab, początku, jakiś komitet wyborczy istnieje, no, prawda?
Na samym początku zrezygnował człowiek, czyli Bartosz Żarłukowicz, człowiek, który miał być szefem jej sztabu. Tam był dosyć ostry konflikt. Później od kandydatki Koalicji Obywatelskiej odradzali się po kolei wszyscy. Ironizował, z tego co pamiętam, Grzegorz Schetyna w radiu, mówiąc, że on w żaden sposób nie wybrał tej kandydatki, kiedy tajemnicą Poliszynala jest to, że to de facto on lobbował najbardziej za marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską, więc bez wsparcia we własnych siłach, z bardzo niskimi sondażami, z niejasną strategią polityczną, widzieliśmy wszyscy, kiedy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatką, ale nie bierze udziału w wyborach. Nie do końca to było zrozumiałe, myślę, że to jest zupełnie niejasne. No i oczywiście teraz jest próba wyjścia z tego pata, który Koalicja Obywatelska na własne życzenie się znalazła i próbuje się jakoś znaleźć inne rozwiązanie, być może innego kandydata. Ja osobiście przyznam szczerze, współczułem pani marszałek Kidawie-Błońskiej, bo widziałem, że ona pozbawiona jest jakiegoś wyraźnego wsparcia ze strony swoich własnych ludzi w partii. Wydawało mi się, że jeżeli wybraliśmy takiego, a nie innego kandydata, to teraz musimy robić wszystko, żeby go wspierać, żeby pokazać wszystkim wyborcom, że to jest ten właściwy kandydat na urząd prezydenta. Tymczasem takiego przekonania nie było nawet wśród członków Platformy Obywatelskiej.
Panie redaktorze, a pytanie, no popieramy tylko legalne działania bukmacherskie, ale gdyby miał pan obstawić, oczywiście bez pieniędzy, w proporcji jakiej, że kandydatem jednak będzie Małgorzata Kidawa-Błońska versus inny kandydat, jakby pan tutaj oceniał sytuację na najbliższe tygodnie?
Pewnego rodzaju rozwiązaniem dla Koalicji Obywatelskiej wydaje mi się byłoby to, gdyby Małgorzata Kidawa-Błońska sama zrezygnowała. Nie wykluczam, że gdzieś tam, bo przecież to zawsze jest możliwe, nie wykluczam, że zmusi się ją w jakiś sposób wewnątrz partii do tego, żeby taką rezygnację złożyła, żeby przedstawiła tę decyzję w taki sposób, że to właśnie jest jej decyzja i że to z jej woli wynika fakt jakiejś rezygnacji.
I ile procent na ten scenariusz, panie Arturze?
49, panie redaktorze. 49 do 51.
Piotr Piotrowski, jak pan redaktor by tutaj obstawił, kto będzie reprezentował w nadchodzących wyborach prezydenckich Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską?
Mhm. Ławka bardzo krótka, wbrew pozorom. Ja myślę, że wyjątkowo niefrasobliwie znowu Koalicja Obywatelska podeszła po raz kolejny do wyborów, zakładając, że może w ciemno jakby grać kartą kandydata.
Że kogo natomiast nie wystawi, to będzie sukces, tak?
Tak, dokładnie. Dokładnie tak, ponieważ są jej wyborcy bardzo wierni i nie zwracają na to praktycznie uwagi. Chodzi tylko o to, żeby po prostu osiągnąć cel główny, czyli właśnie te stanowisko, czyli też władzę. Kogo bym tutaj, że tak powiem, wystawił, jeżeli miałbym dywagować na ten temat? Myślę, że Bartosza Arłukowicza, z tego względu, że po pierwsze jest to postać wyrazista, po drugie myślę, że przy tak niemrawej, z całym szacunkiem dla pani Małgorzaty, pani marszałek Kidawy-Błońskiej, kampanią wyborczą, jaką mieliśmy do tej pory, to myślę, że on ożywi to wszystko, stąd jakby ten komunikat bardzo jasny i przejrzysty pana posła Budki. Takie moje zdanie. No ale procentowo to ja odwrócę to, co powiedział Artur.
Ale to też różnica niewielka. Ale z drugiej strony Piotr Piotrowski powiedział przed chwilą kluczowe słowa chyba dotyczące Platformy Obywatelskiej. Ławka bardzo krótka i wskazuje kandydaturę Arłukowicza, Bartosza Arłukowicza. To jest polityk, który nie jest od zarania dziejów w Platformie Obywatelskiej. To był sławny transfer z lewicy. To znaczy, że Platforma nie wychowała w pozytywnym słowa znaczeniu kogoś z takim, z taką wizją, czy z taką osobowością, żeby był naturalnym kandydatem na prezydenta, panie redaktorze?
Myślę, że tak jest. To zresztą było przez ostatnie lata w ogóle domeną wszystkich partii. Oczywiście tutaj pozytywnym przykładem właśnie tego, że tak się może nie dziać, są działania Prawa i Sprawiedliwości, ale też z drugiej strony Lewicy, co trzeba docenić, bo tutaj jednak jest zmiana pokoleniowa. Natomiast tutaj jest taki model właśnie funkcjonowania takich, powiedziałbym, może nawet nie kandydatów, tylko ten model właśnie funkcjonowania Platformy to jest model takich...
starej kanapy.
Osób, które chodzą steczkami i tak za swoimi pryncypałami. Także tutaj...
Ale to tutaj w uzupełnieniu... To ja tylko powiem, że w PSL-u to też nie najgorzej chyba funkcjonuje, bo tam pewne zmiany pokoleniowe nastąpiły. Panowie, zmieniamy temat. Jesteśmy po weekendzie, gorącym weekendzie. Niektórzy zachwyceni, niektórzy przerażeni. Co takiego zadziało się w naszych głowach, że jednak tłumnie wylegliśmy na ulicę? Wiele osób, nie przestrzegając podstawowych zasad związanych z epidemią, z tymi obostrzeniami, czy tutaj zupełne lekceważenie, czy na chwilę zapomnieliśmy o zagrożeniu? Artur Cejrowski.
Tu mamy chyba kilka kwestii, które się na tę kwestię nakładają. I widać, że z jednej strony ludzie są już zmęczeni tą izolacją, kwarantanną, w której jesteśmy od 2 miesięcy już bez mała zamknięci, mają dość. Pogoda akurat dzisiaj sprzyja spacerom, sprzyja wychodzeniu, jest piękne słońce. W ciągu kilku ostatnich dni mieliśmy również pogodę, która zachęcała do wychodzenia na zewnątrz. Więc trudno się dziwić, że ludzie zaczęli gremialnie nie korzystać z tego dobrodziejstwa, bo byliśmy już po prostu zmęczeni zamknięciem, zmęczeni izolacją. Potrzebowaliśmy słońca, potrzebowaliśmy witaminy D, potrzebowaliśmy troszeczkę przestrzeni. I wszyscy wyszliśmy na ulicę. No, część z nas oczywiście przestrzegała zasad i nosiła maseczki i inne zakrycia twarzy, ale tutaj no, nie wszyscy. Trochę kamyczek do ogródka chyba władz, bo wydaje mi się, że delikatnie niepoważne jest to, że kiedy mamy pewnego rodzaju obostrzenia, które obowiązują już lege artis, to jeżeli traktujemy je na serio, to policja czy służby powinny w jakiś sposób egzekwować noszenie tych maseczek, a przedstawiciele władzy, w tym też no, choćby rzecznik Ministerstwa Zdrowia, powinni te obostrzenia traktować na serio i nosić te maseczki, chociażby po to, żeby dawać przykład innym mieszkańcom naszego kraju, że musimy tego typu maseczki czy inne ogrycia twarzy nosić.
Piotr Piotrowski, czy to, co się dzieje w tej chwili, czy wydarzyło w miniony weekend, to pokazuje przede wszystkim tęsknotę za normalnym życiem, tak mówiąc w głębokiej przenośni, czy to jest takie celowe lekceważenie zasad bezpieczeństwa? Bo rzeczywiście to, co widzieliśmy, skala tego, co widzieliśmy, była chyba niepokojąca jednak.
Ja myślę, że zawsze mamy do czynienia z pewnym kręgiem osób, które uważają się za nieśmiertelne i niezniszczalne. To jest z reguły w każdym społeczeństwie. My oczywiście jako Polacy pewnie też z pewną przekorą do tego wszystkiego podchodzimy, ale podobnie jak redaktor Cejrowski, ja też bym poprosił odpowiednie służby o to, żeby egzekwować te nakazy. No, po pierwsze jest to wymóg prawny, po drugie kwestia naszego bezpieczeństwa zdrowotnego. Ja codziennie widzę, jadąc samochodem, osoby w komunikacji miejskiej, w autobusach, w tramwajach, które jeżdżą bez masek. Zadziwia mnie to, że kierowca czy motorniczy nie jest w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, żeby poważnie podejść do tej sytuacji. Niestety jest tak, że maski absolutnie spełniają tą rolę ochronną i po prostu trzeba je nosić. To nie są jakieś fanaberie, żarty. Tą drogą najczęściej się przenosi zakażenie.
No i korzystając z okazji, apelujemy do wszystkich o przestrzeganie tych zasad. Przypomnijmy, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego i jednak, kiedy jesteśmy wśród innych ludzi używajmy masek, bo to jest po prostu niezbędne, po to po prostu, żeby zatrzymać pandemię. Bardzo dziękuję naszym komentatorom. Przypomnę, dzisiaj w Radiu Gdańsk łączyliśmy się i zdalnie komentowali sytuację Piotr Piotrowski z Gościa Niedzielnego i Artur Cejrowski, portal W Polityce i Tygodnik Sieci. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Do usłyszenia. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Zanim się pożegnamy, no widać, że to zamknięcie bardzo źle wpływa na niektórych działaczy, polityków również, nie tylko na społeczeństwo, bo działacz Nowoczesnej nawoływał między innymi do fizycznej eksterminacji członków PiS-u, więc życzymy Państwu dużo zdrowia i noście te maseczki, unikajcie izolacji nadmiernej i przesadnej, bo jak widać, ona szkodzi.
No i to czasami bardzo. Dziękuję, do usłyszenia.